przez cały ten czas. No i dobrze, bo dzisiejsza prezentacja i jej temat jest szczególnie ważny. Ziemia dla Żydów od Boga. Temat, jak na każdy się łatwo może domyśleć, sprowokowany jest, spowodowany sytuacją, jaka się zaostrzyła wokół Izraela po ataku Hamasu 7 października tego roku. I ten atak Hamasu prowadził ogromną zmianę w relacjach Izraela z resztą świata. Już izraelska telewizja mówi o historii Izraela do 7 października i o historii Izraela po 7 października. I to na pewno jest, ma znaczenie nie tylko w ich ocenie, to także ma wielkie znaczenie także w realizacji boskiego planu, bo to przybliżyło nas od razu bardzo, bardzo blisko do przodu, do czasów ostatecznych, w których spodziewamy się tego ataku Goga i Magoga na Izrael zgodnie z tym, co Biblia nam mówi. A to, co w tej chwili widzimy, jest wstępem do tego. I chciałbym w związku z tym, w tym temacie, będzie jeszcze co najmniej jeszcze jeden później o współczesnych próbach zniszczenia Izraela, ale na razie dzisiaj w tym temacie skupię się na ziemi dla Żydów od Boga. Co Biblia mówi na temat ziemi, jaką Bóg przeznaczył dla tego narodu? No bo jak wiemy, jest to kwestionowane, wielu Arabów odmawia Izraelowi prawa do istnienia w ogóle, jakiegokolwiek istnienia gdziekolwiek na ziemi. Niech sobie tam gdzieś, nie wiem, rozpieszczą się po całej obliczu ziemi, niech wnikną w inne narody, tak żeby ich nie było widać, ale żeby mieli prawo do własnej ziemi, własnego kraju, własnego państwa, to w ogóle nie mieści się niektórym w głowie. Znowu coś. Powinno to być ważne dla wszystkich, ta kwestia ziemi dla Żydów, bo w przeciwieństwie do Las Vegas, takie jest powiedzenie w języku angielskim, prawda, że to, co dzieje się w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Ale w przeciwieństwie do tego, do tej historii z Las Vegas, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, nie zostaje na Bliskim Wschodzie. Więc jest to szczególnie ważne dla tych, którzy żywią wrogie uczucia wobec Izraela. Tak zwanych Palestyńczyków, którzy chcą odebrać Izraelowi jego ziemię, a Żydów zabić lub utopić w morzu, akurat niedaleko jest, chcą do tego morza, by ich pędzić utopić, albo zanim do tego morza dojdą, żeby ich wszystkich powybijać. I powinno to być ważne dla chrześcijan, bo ich wśród chrześcijan od wieków są wrogowie Żydów z rady, którzy obarczają ich, tak, Żydów za winą za zabicie Jezusa i lekceważą, co na temat tego narodu i jego ziemi mówi Biblia. Albo jeśli nie lekceważą, to nie wiedzą. A to dla mnie jest jedno i to samo. Albo lekceważą, albo nie wiedzą. Ale żeby chrześcijanie nie wiedzieli, co Biblia mówi na temat narodu żydowskiego i woli Boga wobec tego narodu, jego planu w związku z tym narodem i całą ludzkością, no to jest dla chrześcijan wstyd. Ale czy nie wiedzą, czy lekceważą? Jedno i drugie nie jest godne pochwały. Nawet Koran potwierdza, że Żydzi otrzymali prawo do Palestyny od Boga, ale dalej tenże sam Koran dodaje, że utrzymanie tego prawa przez Żydów zależy od tego, czy Żydzi będą posłuszni islamskiemu Allahowi. Nieźle sobie to zaplanowali, prawda? Uznajemy fakt, że Bóg dał wam Palestynę, ale powinniście okazać posłuszeństwo Allahowi jako temu, który jest prawdziwym Bogiem. A że nie okazują, no to już nie mają problemu z tym, że odmawiają Żydom prawa do Palestyny. Powinno to być także ważne dla wszystkich popierających ideologię Iranu, bo to z Iranu wszystko wychodzi, i jego masek w rodzaju Hamasu, Hezbollahów i tych różnych innych szyickich milicji, Hutów w Jemenie, tych różnych Huti w Jemenie, którzy dążą do usunięcia Izraela, państwa Izrael z powierzchni ziemi. Gdyż takie stanowisko wrogie wobec Izraela i jego ziemi, ojczyzny, jest kursem kolizyjnym z Bogiem. Tu mocno to podkreślam, bo ci, którzy takie stanowiska zajmują, będą się niebawem przekonywać, jaki jest to wielki kolizyjny kurs z Bogiem, a dla jednej ze stron taka kolizja nie skończy się niczym dobrym. Wiadomo, dla której strony, no ale to wiedzą ci, którzy wiedzą, co Biblia na ten temat mówi. Ci, którzy nie chcą tego wiedzieć albo lekceważą, przekonają się na własnej skórze osobiście. Czy komuś to się podoba, czy się komuś to nie podoba, Bóg zrealizuje to, co zapowiedział na temat Izraela. Więc lepiej jest uznać albo poznać, jak ktoś jeszcze nie wie. Uznać, poznać, znowu dla mnie są to synonimy. Więc lepiej jest uznać, poznać, a przynajmniej przyjąć do wiadomości jego wolę. Wolę Boga. I z tą wolą i z nim, Bogiem, współpracować. Niż się jej tej woli, albo jemu samemu Bogu sprzeciwiać, bo to droga do katastrofy dla tych, którzy się będą sprzeciwiali. Dam tylko dwa fragmenty z Biblii, 1 Mojżeszowa 12. Nie będę mówił, które tam są napisane, prawda, każdy śledzi także jej prezentację. I powiedział Pan do Abrama w 1 Mojżeszowie 12, wyjdź z Twojej ziemi, od Twojej rodziny, z domu Twojego ojca, do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię w Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię. I będziesz błogosławieństwem. No i teraz to, co wytłuściłem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Na ostatnie zdanie zapowiada przyszłość dla całej ludzkości przez cielesnych potomków Abrahama, przez Izrael, cielesny zgromadzony w tym celu ponownie po latach rozproszenia do ojczyzny. I szatę Mojżeszowej, obraz bardziej typiczny, ale dla niektórych jest już zrozumiały. Wtedy Kain powiedział do Pana, zbyt ciężka jest moja kara, by mógł ją znieść. Kain, Abel, Kain zabił Abla, Kain naród żydowski, Abel nasz Pan. Cała historia tutaj z Kainem Ablem to jest historia odrzucenia, zabicia, ukrzyżowania naszego Pana przez naród żydowski, przez Kaina. I teraz zobaczmy, co się dzieje w związku z tym. Co Bóg na Kainie pokazał, że zrobi z narodem żydowskim za to, że zabili, odrzucili, ukrzyżowali Jezusa. Zbyt ciężka jest, mówi Kain, kara, by mógł ją znieść. Oto wyganiasz mnie dziś z powierzchni ziemi, a przed Twoją twarzą będę ukryty. Będę tułaczem i zdygiem na ziemi, a stanie się tak, że cokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Żydzi, po zabiciu naszego Pana, rozproszeni w niepewności o jutro, czy przeżyją kolejnego dnia. Wiemy, pogromy i te wszystkie nienawiści, potem jeszcze przyszły te holokausty. To jest właśnie Kain wieku Ewangelii. I Pan mu powiedział, zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, podniesie siedmiokrotną zemstę, a to, co jest łamane, to jest kodów, prawda, bardzo dosłownie. Może no, siedmiokrotna zemsta może być, ale kody mówią, siedmiokrotnie będzie ukarany. Jakby nie potrzeba nikomu mówić, co znaczy w Biblii liczba 7. Jeżeli Bóg mówi, że kogoś siedmiokrotnie ukaże, to znaczy, że ukaże go tak, że stanie całkowicie zniszczony. Ktokolwiek, tak? Pan powiedział, ktokolwiek zabije Kaina. Czyli każda grupa, każda osoba, która chciałaby, osoba nie da rady, ale różne grupy, państwa, narody, partie, mogą chcieć zniszczyć naród żydowski. Kaina to nie chodzi o pojedynczych Żydów, tylko o naród jako taki. Że zniszczy Kaina, nie będzie narodu żydowskiego, nie będzie Izraela. Więc każdy, kto się tego będzie podejmował, to sam otrzyma siedmiokrotną karę, czyli całkowite zniszczenie. No i jak widzimy, chociaż Bóg nazwalał na karanie Żydów, na ich śmierć wielu milionami, tak, 6 milionów w czasie II wojny światowej, ale to nie było w celu zniszczenia narodu jako takiego, tylko w celu ukarania go za to, co ma być ukarany, z piętnem, tak, i nałożył Pana Kaina piętno, aby go nie zabił nikt, aby go skatkał, z piętnem, czyli tą tożsamością narodową dla Żydów, która nie pozwala im się rozpieprznąć, wtopić w inne narody, wrzenić i tak, że wszyscy zapomnieliby, kto od kogo pochodził i ten naród żydowski, pomimo ukarania, nie jest w Biblii przedstawiony jako starty z powierzchni ziemi, tak jak chcieliby jego wrogowie. To jest przeciwnie. Całkowite starcie z powierzchni ziemi spotka tych, którzy będą chcieli ten naród całkowicie zniszczyć. Tak to Biblia przedstawia. Bóg przewidział na ziemi miejsce dla wszystkich ludzi, także dla Arabów. I zacznę od tego, że chcę pokazać, że Bóg nie wybrał sobie jednego, a reszta się nie liczy. Arabowie też mają miejsce na ziemi. Zobaczmy, jak Izrael wychodził z Egiptu, co Bóg do nich mówił. I przez wiele dni, tak tam są cytaty, tak to skąd będę cytował. Przez wiele dni krążyliśmy dookoła góry Seir i Pan powiedział do mnie, tutaj Mojżesz opowiada, prawda, o tym Mojżeszowej, tak jak gdyby takie pożegnalne mowy Mojżesza, kiedy już zbliżało się jego rozstanie z narodem. Pan powiedział do mnie, dosyć krążyliście dookoła tej góry, skierujcie się na północ, rozkaż ludowi, będziecie przechodzić przez granicę waszych braci i synów Ezawa, którzy mieszkają w Seirze. Oni będą się was bać, lecz wy strzeżcie się bardzo. Nie prowokujcie ich, gdyż nie dam wam ich ziemi, nawet na szerokość stopy, bo Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir. Miał Ezaw, też od Abrahama. Albo nie napadaj na Moabitów, ani nie rozwiązaj z nimi wojny, bo nie dam ci ich ziemi w posiadanie. Ar bowiem dałem w posiadanie synom Lota. I to samo o Amonie. Nie badaj na nich, nie rozliczaj z nimi wojny, bo nie dam ci w posiadanie ziemi synów Amona. Dałem ją bowiem w posiadanie synom Lota. Ci, te dwie grupy, Moabici i Amonici, to potomkowie Lota z jego dwóch córek. Pamiętamy, jak to starsza nam mówiła młodszą, żeby upić ojca, bo nie mają z kim mieć dzieci, więc ojcem własnym będą mieli dzieci. I tak powstali Moabici i Amonici. Nawet dla nich Bóg przewidział miejsce i mówił Izraelu, będziesz szedł z Kanaanu, ja cię prowadzę do ziemi, którą dla ciebie przewidziałam, ale tych masz nie zaczepiać. Tu mamy tak Ezawa, brata Jakuba, tam mamy Moabitów, Amonitów. I dla kontrastu, inne polecenie Boga wobec innego narodu. Wstańcie więc, wyruszcie i przeprawcie się przez rzekę Arnon. Oto daję w twoje ręce Sychona, króla Heszbonu, Amorytę oraz jego ziemię. Zacznij ją zajmować i rozpocznij z nim wojnę. Tu na mapce obok pokazałem, prawda? Tutaj na ekranie się nie odbija telewizyjny, więc stronie świetlami się nie przyda. Ta mapka jest położona w poziomie, nie w pionie, więc lepiej sobie wyobrazić, bo nie miałem miejsca. A lepiej byłoby tak w pionie, bo wtedy w pionie ma tak jakiś zaleci. Ale widzimy tam Amorycie tu na dole ekranu, prawda? I tych ziemi oddajecie, więc idź i Bóg wyznaczył im miejsce, które mają, a kogo mają pominąć i w ogóle go nie zaczepiać, bo tę ziemię dał im, tym innym narodom. A jakie ziemię przeznaczył Bóg dla Żydów? Ogólnie mówiąc, między Nilem a Eufratem. Oto mapka. Pierwsza Mojżeszowa. W tym właśnie dniu Pan, JHWH, zawarł przymierze za bramę, mówiąc swemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki Eufrat. Tak? Rzekę nie mogę pokazać, ale strzałka pokazuje. Od Nilu w Egipcie do Eufratu, tam taka strzałeczka pokazuje, w tym przedziale, gdybyśmy widzieli inny cytat, Bóg do Izaaka, był Bóg do Abrahama, tutaj Bóg do Izaaka, tobie bowiem i swemu potomstwu, to mówię specjalnie, podkreślam, nagrajcie, do kogo Bóg mówi, żeby pokazać, że Bóg się nie wycofał, że od Abrahama powiedział, a potem może, jak już Abraham umarł i były jego dzieci, wnuki, to on już zapomniał. Nie. Tam mówi Bóg do Abrahama wyżej, teraz Bóg do Izaaka. Tobie bowiem i swemu potomstwu dam te wszystkie ziemie i dotrzymam przysięgi, którą złożyłem twemu ojcu Abrahamowi i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i dam twemu potomstwu wszystkie te ziemie, które Abrahamowi obiecałem. Teraz Bóg do Mojżesza. I ustanowię twoje granice od Morza Czerwonego aż do Morza Filistynów, od pustyni aż do rzeki. Oddam bowiem wasze ręce mieszkańców tej ziemi, a ty wypędzisz ich sprzed twego oblicza. Od Morza Czerwonego aż do Morza Filistynów, prawda? To tak teraz w pionie ta strzałeczka, prawda? To już może rzeczywiście czerwone, Red Sea po angielsku, ale tak, w ten jest to Morze Czerwone. Od tego Morza Czerwonego aż do Morza Filistynów. Oni byli nad brzegiem, więc tam gdzieś pod Liban, prawda? Tak tutaj narysowałem, bo na podstawie tego, co tutaj piszę ogólnych informacji, będą bardziej szczegółowe za chwilę, ale takie ogólne informacje, to tak to można było przedstawić. To jest ten zakątek, to jest ten fragment ziemi, który Bóg przeznaczył dla Izraela. Obiecał to Abrahamowi, nie ziścił to za czasów Abrahama. Zaraz dojdziemy w historii, nie ziścił także za Izaaka i za Jakuba czasów, też nie tego nie zrealizował. Dojdziemy do Jozuego i wtedy do Jozuego Bóg powie, przypominam moją obietnicę, którą złożyłem już Abrahamowi, a ty ją zrealizujesz. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Mojżesz do Izraela nadal. Wróćcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, górach, dolinie, na południu, na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufrat. Ciągle ten Eufrat, prawda, widzimy po angielsku też rzeka Eufrat. Mam nadzieję, że każdy ją tam odczyta. Proszę, widzieliśmy na przed chwilą na rysunkach tych ze strzałkami. Oto położyłem przed wami tę ziemię. Wejdźcie do niej, weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan, JHWH w oryginale, przysiąg dać waszym ojcom i wymienia tutaj Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. Jakby ktoś myślał, że może na Jakubie się miałoby skończyć. Oraz ich potomstwu po nich. Każde miejsce, po którym stąpać będzie stopa waszej nogi, będzie wasze. Od pustyni Libanu i od rzeki Alfa aż do Morza Zachodniego będzie wasza granica. Od pustyni do Libanu, pustynia na dole, Liban na górze. Mam strzałeczki tutaj? Mam, o właśnie. Więc widzicie, to jest to tak, od pustyni do Libanu, od góry, od pustyni, tak, tutaj przy tej właśnie przy Morzu Czerwonym, do Libanu i od Eufratu do Zachodniego Morza, Morze Zachodnie, to Morze Śródziemne, tak, Mediterranean Sea, który widzimy tam mniej więcej w środku, to tak to było. Tak. Ciągle ten sam zakątek jest tak ogólnie sprecyzowany jako miejsce, które Bóg przeznaczył dla Żydów. Teraz Bóg do Jozuego. Posunęliśmy się znowu w historii do przodu. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc stań, mówi Bóg do Jozuego, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela. Każde miejsce, po którym będzie stąpać wasza noga, dałem wam, jak obiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Tutaj to Morze Śródziemne nazwane jest Morzem Wielkim. Na zachodzie będzie wasza granica. Wzmocnij się i bądź mężny. Ty bowiem dasz temu ludowi dziedzictwo, ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Ty zrealizujesz tę obietnicę. Wiemy, że italizacja u nich tak wychodziła nie do końca, no bo tak bili, usuwali, nie do końca usuwali. To pokazuje jednocześnie typ, jak to chrześcijanin walczy z wrogami, którzy zamieszkują sferę jego umysłu, w duchu, prawda, te różne grzeszne rzeczy. To nie wychodzi, ale ważne jest, co plan, co w literze Bóg przewidział dla nich, co oni mieli zrobić, jakie te granice miały być ich. I teraz będziemy mieli bardziej szczegółowo. Bóg do Mojżesza. Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, to jest ziemia, którą wam przypadnie jako dziedzictwo. Ziemia Kanaan w swoich granicach. I tu bardzo, jak widzimy, ja specjalnie dałem różne kolory, południowa, zachodnia, północna i wschodnia. Obok są rysunki. Podobny opis znajdziemy w Ezechiela 47 rozdziale, tam na dole ekranu się pojawiło, gdzie można znaleźć. To jest ta ciemna niebieska linia graniczna na wykresie. Jak widzimy tutaj z tej legendy, tak, czyli ta czerwona linia to jest 4 Mojżeszowa 34, ja ją cytuję tutaj obok na ekranie. Niebieska linia na wykresie, bo widzimy na mapce, tak, dwa kolory. jest po niej niebieska linia i czerwona. Na podstawie tych opisów w niektórych momentach jest jakby szerzej, nie wiadomo, która ta wieś, czy ten zakątek ujęty, czy nie ujęty. Trzy miejscowości nie zostały zlokalizowane, które są wymienione w tak starym systemie, Azmon, Riblach i ten Sibraim, ale to nie ma znaczenia. Ja nawet nie będę tych wszystkich miejscowości czytał, ale to kto chce pokazać, że jak bardzo dokładnie Bóg tą granicę dla nich wykreślił. Jakby można było mapę wyrysować, a większość miejscowości jest znana, prawda? Tam trzy nie potrafili zlokalizować, więc tak ta granica przebiegała. Ja tylko przeczytam ogólnie, bo nie ma sensu wymieniać tych wszystkich miejscowości tutaj podanych, czyli tak, gdyż raz od początku, gdy wyjdziecie do ziemi Kanaan, to jest ziemia, która wam przypadnie jako dziedzictwo, ziemia Kanaan w swoich granicach. Wasza południowa granica będzie od pustyni Syn wzdłuż granic Edomu, a granica południowa w robieniu od brzegu Morza Słonego od wschodu. Granica skręci od południa ku i tam nie będę teraz wymieniał, jak ona skręca, w dalszym kierunku widzimy, idę do żółtego koloru, jaką zachodnią granicę będziecie mieli Morze Wielkie, czyli to śródziemne, tak? To akurat na mapie nie jest one niebieskawe, tylko takie szarawe chyba, tak? No tak, to jest ta północna granica, zachodnia, Morze Wielkie, ono będzie waszą zachodnią granicą. No, prosta, tak? Tutaj nie ma problemu ustalić linii brzegowej. A to będzie wasza północna granica, czyli ta od góry. Potem granica od Morza Wielkiego, wymierzycie sobie do góry Chor i tak dalej, potem do Chema, to mijam, a wschodnią granicę wymierzycie od Hasareda do Szefan, granica powiegnie od Szefan aż do Ribla i tak dalej, i tak dalej. To będzie wasza ziemia ze wszystkimi granicami wokoło. Jeszcze chwilę sobie popatrzmy na tą mapkę, mam mapkę. Tak to mniej więcej dzisiaj na podstawie tego, co dzisiaj wiadomo o tych miejscach tutaj wymienionych, można ustalić, więc nawet jeżeli nie jesteśmy, że tak powiem, pewni każdego kilometra, tak, to widzimy, że na przykład tutaj jest największa różnica między niebieską, tam gdzie jest taki trójkącik czerwony, a niebieska, tam idzie krócej, to jakby sięga jakby dalej, ale to nie ma znaczenia, prawda? To nie ma znaczenia, żeby ustalić 100 kilometra. Ważne jest, że, dość ciekawe, że aż od Nilu, od Egiptu, rzeki Egiptu, aż tam, no i tutaj oczywiście, jeszcze nie skończyliśmy, prawda, bo jak każdy widzi, jest to tylko ta granica dla 9,5 pokolenia. Jeszcze pozostają nam 3,2,5 pokolenia, w sumie 3 po drugiej stronie Jordanu, zaraz do nich dojdziemy. Także to się nie jest cała granica Izraela. To jest ta część zachodnia, gdzie większość Izraela miała. Za chwilę dodamy jeszcze tą poza Jordanem, drugą stronę. Na razie mamy to. I teraz, tak, napatrzyliśmy się wszyscy, więc widzimy. No i jeszcze ziemię po wschodniej stronie Jordanu dla Rubena, Gada i połowy Manasesa. Mojżesz dał wtedy synom Gada, synom Rubena i połowie pokolenia Manasesa, syna Józefa, królestwo Sychona, króla Amorytów, Oga, Baszanu, ziemię, bla, bla, bla. Synowie Gada odbudowali, każdy widzi, co sobie odbudowali. Niech sobie budują, nie będziemy czytali, bo to nie jest najważniejsze. I synowie Rubena coś tam zbudowali. A synowie Makira, syna Manasesa, poszli do Giladu i zdobili go, wypędzili Amorytów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy mapkę obok już wszystkich 12 pokoleń po obydwu stronach Jordanu. Spory kawałek ziemi. Tak, widzimy dwukrotnie Dana. Widzimy Dana przy morzu, przy Efraimie. I Dana widzimy na samej górze, na północy. Bo jak wiemy, pokolenie Dana wolało, zamiast walczyć z wrogami, przeciwnikami, Kananejczykami, zobaczyli, że tam na północy to takie ludzie mieszkają, którzy bardziej od miecza lepiej posługują się instrumentami muzycznymi. I mówią, o, tych podbijemy i ich ziemię zajmiemy. Czyli nie wzięli to, co Bóg im przewidział. Stąd pokolenie Dana na przykład znika z objawienia jako jedno z tych 12 pokoleń maluszkiego statka. Jest ono typem obrazem, tak na marginesie mogę powiedzieć, tych, którzy swoje dziedzictwo, które Bóg dał im do zdobycia, przegrywają, porzucają, nie chcą go, idą sobie po swojemu własną drogą. Jest po prostu typem członków, który śmierci. To taka ciekawostka przy okazji dla pokolenia Dana. Czy ten Dan na północy, o tam, i Dan tutaj widzimy niżej, przy Beniaminie, w środkowiejcy mapki, to nie jest, że Bóg dał Danowi dwie lokalizacje. Dał im jedną, tutaj tylko przy Beniaminie, przy Efraimie. Tak, o Betel, tutaj w środku tej, ale oni sobie porzucili i tam sobie postanowili coś znaleźć dla siebie. Tak to wygląda. 12 pokoleń Izraela. Spory kawałek ziemi. Idziemy dalej. Ile z tej ziemi otrzymał współczesny Izrael? Jak porównać tamtą ziemię do tego, co dzisiaj mają Żydzi Izraelici? Zacznę od deklaracji Balfoura. To się nie będę wchodzić za mną w to, tylko uważam, że to jest punkt taki zwrotny w współczesnej historii Izraela. Jest deklaracja Balfoura, 2 listopada 1917 rok. Jest to list od brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Lorda Balfoura do barona Rothschilda. On był przywódcą społeczności żydowskiej w Anglii, Wielkiej Brytanii. I tenże list tego ministra spraw zagranicznych był deklaracją pragnienia brytyjskiego rządu, żeby utworzyć w Palestynie żydowską siedzibę narodową. Tak, to widzieliśmy przed chwilą, przepraszam, myślałem, że tylko cofnę. No tak, skaczę od razu na całość. Chciałem pokazać wam, przez chwilę był także oryginał, ale czytamy polską wersję. Krótki list, więc może przeczytamy. Pomijamy wszystkie grzeczności i od razu idziemy do listu. W imieniu rządu i jego królewskiej mości z przyjemnością przekazuję panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez gabinet, rząd Wielkiej Brytanii. Rząd jego królewskiej mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu. Przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan zapoznać z tą deklaracją Federacji Syjonistów i podpis tegoż ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w tamtym czasie. Tak, to jest, od tego się zaczęło, to była taka pierwszy sygnał w polityce międzynarodowej, że Żydzi chyba powinni mieć ojczyznę w tej biblijnej swojej Palestynie. W roku 1922 Liga Narodów, to taka ówczesna ONZ, zanim powstała ONZ, była Liga Narodów, uchwaliła dokument ustanawiający kontrolę Wielkiej Brytanii nad Palestyną, którą Wielka Brytania militarnie miała już pod kontrolą od I wojny światowej, bo pokonała tak zwane Imperium Osmańskie, czyli obecną Turcję, Turków. I ten dokument tej Ligi Narodów w roku 1922, czyli posunęliśmy się do przodu o 5 lat wobec deklaracji Balfoura, ten dokument zawierał w sobie deklarację Balfoura, ta Liga Narodów umieściła deklarację Balfoura jako część swojego dokumentu i ten dokument stwierdzał, że Palestyna miała się stać narodowym domem Żydów, tymczasowo zarządzanym przez Wielką Brytanię, przy czym, i to wytłuściłem znowu, przy czym obszar dla Żydów w tej Palestynie miał być taki jak w Biblii, łącznie z Transjordanią, tak się zastanawiam, czyli za Jordanem. Transjordania za Jordanem, czyli łącznie z terenami Rubena, Gada i połowy Manasesa. Mapka obok, prawda, dla przypomnienia, pokazywałem, prawda, zachodnia część Jordanu, wschodnia część Jordanu, to były te wszystkie ziemie, jakie Bóg przewidział. I Liga Narodów w roku 1922 przewidywała, że w tym właśnie mniej więcej samej lokalizacji, z tymi samymi, będzie państwo Izrael mogło zostać odbudowane. To był rok 1922. Wtedy, w tymże roku 1922, ani zaraz potem, po tym roku, nie doszło jednak do powstania państwa Izrael. Ale nastąpiło to w roku 1948 w oparciu o rezolucję ONZ o numerze 181, ale doszło do obszaru znacznie okrojonym w stosunku do tego, co miała na myśli Liga Narodów. Stało się tak ze względów politycznych, ze względu na Arabów, którzy się nie zgadzali wtedy i do dzisiaj się nie zgadzają na istnienie państwa Izraela, państwa dla Żydów. Zdaniem Arabów, dodałem zdjęcie, tak, odejście i odrzucenie Ismaela przez Abrahama, tak, z matką Agar. Bo zdaniem Arabów, Żydzi powinni im służyć, ponieważ Arabowie są więksi i ważniejsi. Dlaczego? Bo Ismael, tutaj na zdjęciu odsyłany z matką przez Abrahama, na polecenie Boga, chociaż Sara wystąpiła z tą sugestią, ale Bóg powiedział, dobrze powiedziała, zrób, jak ona powiedziała. Bo Ismael, chociaż odesłany był z matką, był pierworodnym Abrahama, tak oni argumentują. A Izak o 13 lat młodszy, no i inna matka, Egipcjanka. To zapewne dlatego dzisiaj, o tym to taka ciekawostka, dlatego dzisiaj zapewne każdy o tym, kto jest Żydem, decyduje pochodzenie matki, a nie ojca. Tak jak gdyby inaczej niż w innych narodach. Bo Sara, tylko Sara była matką Izaaka, czyli oni są po Sarze. Abraham był ojcem Izaaka, ale był także ojcem Ismaela. Wobec tego nie to nie ojciec jest ważniejszy, i nie on stanowi, kto jest Żydem, tylko matka Żydówka, taka Sara matka, bo druga matka, druga żona Abrahama, Hagar, już nie była, była tak, Egipcjanką, wobec tego dzisiaj o tym, czy ktoś jest Żydem, czy nie, stanowi pochodzenie matki, ojciec nie ma tutaj większego znaczenia. Może być tak zwanym gojem, czyli poganinem, nie Żydem i tak dzieci będą uznane za Żydów. Islam jest religią późniejszą niż judaizm, to jest ich argumentacja. Śmieszna, prawda? Śmieszna, no ale wymyślają, co chcą. Islam jest religią późniejszą niż judaizm, a więc objawienie prawdy przez Mahometa jest ich zdaniem, tak, islamu, bardziej aktualne niż to dokonane przez Jezusa. Oni Jezusa uznają. Jezus w Koranie jest uznany za jednego z najważniejszych proroków Allaha. Tutaj na niebiesko w nawiasie napisałem. Jezus, imię Jezus pojawia się w Koranie 26 razy. A Maria, jego matka, jest częściej wymieniana w Koranie niż w Nowym Testamencie. Według islamu chrześcijanie, to też taka ciekawostka, chrześcijanie przeinaczyli słowa Boga i stworzyli Trójcę Świętą, którą oni, muzułmanie, to utożsamiają z istnieniem trzech bogów. Tak więc dla islamu chrześcijaństwo nie jest religią monoteistyczną z jednym Bogiem. Tak, to się kłóci z podstawowym dogmatem religii monoteistycznych i pod tym względem islam jest bardziej logiczny niż ogół chrześcijaństwa, no bo jak trzech bogów, to wiadomo, że nie jeden. To taka tylko ciekawostka na marginesie. Ważne jest, że z ich punktu widzenia była religia żydowska od wieków, wieków, potem pojawiło się chrześcijaństwo, no a islam gdzieś koło na krak VII wieku powstał. Wobec tego no najnowsze objawienie Allah, Boga Allaha. Tam się Allah przez Jezusa objawiał, opowiadał pewne rzeczy, no ale 700 lat później, no to bardziej aktualne. Nowsze. Jezus spłycony, tak, sprowadzony w dół do roli tylko jednego z proroków, nie odrzucony, tylko właśnie uznany za jednego z proroków, no ale Mohamed jeszcze większy, bardziej aktualny. I dlatego Żydzi powinni nam, Arabom, islamowi służyć i szanować, a mało tego nawet chyba powinni naszą religię przyjąć, bo to jest bardziej aktualne, pewniejsze. Szatan coś wymyślił. Uznam, że nie tylko przez religię, które Trójce wprowadzają, a także przez religię monoteistyczną będzie prawdziwą religię, wiarę w Boga atakował. Atakuje z różnych stron, jak tylko się da. Rezolucja ONZ nr 181, wraca do tej, tak, wzywała do podziału Palestyny na dwa państwa. To warto podkreślić. Oni chcieli, żeby w Palestynie były dwa państwa. Oni mają na myśli ONZ. Arabskie państwo i żydowskie państwo. Przy czym Jerozolima miała być odrębną jednostką pod zarządem międzynarodowym, czyli taka, żeby ani Żydzi, ani Arabowie nie mieli wpływu. Tak wiadomo, Jerozolima każdemu się kojarzy z wiadomo z czym. Wobec tego będzie wyłączona, nie będzie ani arabska, ani żydowska. Oto początek i koniec rezolucji nr 181 z listą krajów za, przeciw i wstrzymujących się. Na górze jest początek, jak tam data, to ogólne zebranie, prawda, spotkało się, niech się spotykają. I potem zauważmy tutaj, co mamy, tak, in favor, 33 to jest za, kraje 33, przeciwko 13, wstrzymało się 10. Jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy tutaj, czyli za. Polska głosowała wtedy za. A oto są kraje, które głosowały przeciwko. Chyba przeczytamy tą listę, prawda? Afganistan, Kuba, Egipt, Grecja, India, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Arabia Saudyjska, Syria, Turcja, Jemen. To są ci, którzy wtedy nie zgadzali się na powstanie państwa Izrael, no ale większość była. Zauważam, że w tej większości 33 państw jest także Rosja. To jest coś właśnie ciekawe. To, co kiedyś w innym wykazie mówiłem. Jak oni o tym mówiono, to interesy Stanów Zjednoczonych i Rosji były tak sprzeczne, tak ze sobą nie po drodze, że historycy to ówcześni, dziennikarze mówili, że jak dojdzie do takiego głosowania za powstaniem państwa Izrael, to jest całkowicie niemożliwe, żeby te wszystkie państwa, szczególnie te ważniejsze, miały wspólną jedną formę. Okazało się, że coś ich zaciemniło i mieli. Ci, którzy byli przeciwni, nie zdążyli, tak nie wpłynęli na to. Nie wiem, jak tam się liczy, czy ci te 10 krajów, które się wstrzymało na samym dole, począwszy od Argentyny, to jakoś miało liczyć. No, mamy 33 do 13, ci wstrzymujący się, nie wiem, czy są lekceważeni, tak są liczeni, nie wiem, ale 33 do 13 to wiadomo, zdecydowana większość krajów za. Pewnie wstrzymujący się wszystko jedno, tak, więc nieważne jak było, Bóg dopilnował tego, żeby pomimo sprzeciwu 13 krajów, odpowiednia ilość była za, szczególnie tych dużych, tych ważnych, które mogłyby tam coś zablokować. Żydzi zaakceptowali ten plan, lecz Arabowie go odrzucili. Zauważcie, mieli mieć swoje państwo od razu, od pierwszego dnia. Żydzi macie swoje państwo, Arabowie. Oto babka obok pokazuje podział Palestyny. Zgodnie z zaleceniem ONZ-u z roku 1948, właściwie 7. Tam jak widzimy, żydowski to miał być ten kolor, ja jestem sobie z kolorów, więc nie będę ich nazywał. Zielony, tak? Niech ci, kto jest? Żydowskie państwo zielone, arabski to jaki kolor? Pomarańczowy. No a Jerozolima, tak, wydzielona zupełnie innym kolorem, prawda? Jako, że miała nie podlegać ani Żydom, ani Arabom. Więc zobaczmy. Szczególnie zwróćmy uwagę, że tak, Arabowie mieli dostać tutaj od pustyni Negev, widzimy na dole ich kolor, idzie tak brzegiem, potem Rafa, tam teraz słyszycie Rafa z Egiptem, co tam teraz uchodźcy, prawda, uciekają, pomoc dostarczana jest do Gazy, potem właśnie Gaza wzdłuż wybrzeża, potem cała Judea, Samaria, kawał i tam aż Galilea do góry, tak, jeszcze z Galileą łącznie, to wszystko miało być arabskie. A Jerozolima w środku wydzielona, międzynarodowa kontrola i sobie żyjcie, Arabowie i Żydzi, w harmonii. Żydzi mówią, dobrze, zgadzamy się. Arabowie, nie. Nie zgadzamy się. No i tak, i to można powiedzieć, jest początek konfliktu. Bo gdyby się zgodzili i sobie założyli według tego schematu, Żydzi by mieli znacznie mniej terenu, ale Aramowie mieliby w sumie sporo. Nie wiem, jak wam większość jest. Chyba proporcjonalnie większość jest izraelska, ale popatrzmy przy okazji, że ta większość izraelska obejmuje pustynię tutaj Negev, prawda? A te tereny pustynne nie są najbardziej przyjazne do zamieszkania, wobec tego co najmniej jest to 50-50, albo nawet bym powiedział z korzyścią dla Palestyńczyków, bo części bardziej takie zamieszkalne należały do nich. Tak to miało wyglądać. Ale czytamy dalej. Egipt, Syria, Irak, Liban, Jordania, 5 państw wypowiedziały Izraelowi wojnę kiedy? Dzień po powstaniu państwa Izrael. Dzień następnego dnia, 14 maja 1948 roku powstało państwo Izrael. 15 maja 5 krajów arabskich następnego dnia po ogłoszeniu przez ten kraj Izrael niepodległości napadło na nich i nikt na świecie przeciwko temu nie protestował. To jest ciekawe. Nawet USA nałożyły embargo na dostawę broni dla którejkolwiek z walczących stron. Chociaż ono było bardzo nierówne, jak 5 krajów napada na jedno kraj. I mówi, nikomu nie wolno dostarczać broni. Niech się biją. No to Izrael z ludzkiego punktu widzenia miał przepaść od razu. I wszyscy spodziewali się, że tak się stanie. No jak 5 państw napadło na jedno, państwo dopiero zaczęło istnieć. Wczoraj zaczęło istnieć. Od wczoraj istnieje, a już 5 wrogich państw, które mają ten. Przecież to było, no ale nie. Nawet USA, niby przyjaciel. Ta ich przyjaźń też jest taka dziwna, jak wiemy, Biblia mówi, skończy się w pewnym momencie. Świat protestuje tylko wtedy, gdy Izrael zwycięża swoich wrogów. Gdy sam jest napadany, świat milczy. Taka jest postawa świata ogółu, nie mówię o wszystkich, ogółu świata wobec Izraela. Powiem to po raz pierwszy, pewnie dzisiaj w ciągu wykładu powtórzę ze 2-3 razy jeszcze, że ta postawa antyżydowska, antysemicka, a propalestyńska na świecie nie może być sformowana niczym innym jak dużym, silnym oddziaływaniem szatana na umysły różnych osób, gdyż Izrael jako naród, cielesny Izrael jako naród, jest potwierdzeniem istnienia Boga. Historia tego narodu jest nierozerwalnie związana z Bogiem. Więc każdy, kto tylko da się pobudzić do tego, żeby wystąpić przeciwko, z wszystkich jednych z takich powodów, to szatan oddziałuje, żeby ich pobudzić, żeby znaleźć coś w różnych masach ludzkich, narodach, partiach politycznych, LBGT, nie LBGT, komuniści, nieważne, różni strony, narodowcy, skrani, to nawet ludzie, którzy przeciwko Izraelowi są ludzie, którzy sami nigdy by ze sobą nie żyli w pokoju. By się zjedli, pozabijali wzajemnie, ale łączy ich wspólna nienawiść do Izraela. Jest niesamowite, że Izrael wrogów, można powiedzieć, doprowadza do pojednania, jeśli chodzi o to, wystąpmy przeciwko Izraelowi. No bo co, jak na przykład, jak można, wyobrażamy sobie LBGT w jednej drużynie z narodowcami? Przecież oni by się pozabijali, gdyby mieli, tak? A jeśli chodzi o wrogość do Izraela, taką samą mają. Na przykład weźmy 6-dniową wojnę z roku 67. 6-dniową wojna. Nie wiem, ile wtedy było krajów, gdzieś tam mam gdzieś na którymś źródło chyba wymienione, chyba 4 kraje wtedy brały udział. Izrael pokonał ich 6 dni. Oczywiście jak się wojna zaczęła, świat milczał. Jak minęło 6 dni i Izrael pokonał, porozwalał wszystkie armie tych krajów arabskich, które na nich Izrael zaczął pierwszy, ale dlatego zaczął pierwszy, że ci już wojska szykowali. Więc po prostu uznał, że zrobił uderzenie wyprzedzające. I te wojska czekały do ataku, a oni gdzieś wcześniej, czy tam w nocy, czy dzień wcześniej zbombardowali i armię egipską rozbili, może zanim wystartowała z lotniska. Ale ważne jest, że w ciągu 6 dni rozgromili ich i już dochodzili pod Kairo i pod Damaszek. I wtedy świat krzyczy, zatrzymać Żydów, bo już pod Damaszkiem są, już pod Kairem są. Zatrzymać. No i Izrael się zatrzymał, posłuchał. Albo masakra 7 października, ta ostatnia z tego roku. Do dzisiaj nie została potępiona przez ONZ. Ale już ONZ zdążył przyjąć rezolucję wzywającą Izrael do natychmiastowego przerwania walk w Gazie. Ale nie zdążył do dzisiaj potępić rzezi Żydów przez Hamas, która do tych walk doprowadziła. Widzimy dwulicową postawę? ONZ? Zresztą sam szef ONZ-u niedawno powiedział, że atak Hamasu nie był w próżni. To znaczy, Żydzi sobie zasłużyli. Nie był w próżni. Żydzi taką politykę prowadzą, że nic dziwnego, że Hamas robi to, co robi. Takie dziwaczne, takie dziwolągi słyszymy na świecie dzisiaj. No ale idziemy dalej. Izrael jako państwo został przyjęty do ONZ z chwilą powstania. Natomiast państwo palestyńskie jako takie nie powstało do dziś. gdyż Arabowie pragną całego obszaru Palestyny tylko dla siebie, krzycząc hasła, dzisiaj te hasła są noszone w różnych demonstracjach od rzeki do morza, po angielsku jeszcze im się to fajnie rymuje, ta sea free, czyli od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna i to ładnie im się rymuje, mają taki fajny wierszy, dłuższy, prawda, że i to znaczy od rzeki do morza, to znaczy, że gdzie będą Żydzi, jeżeli od rzeki, pamiętamy, tak, Jordan tutaj, morze tutaj, jeżeli od rzeki Jordanu do morza ma być Palestyna tylko dla Arabów, to dla Żydzi gdzie? W morzu, potępieni. Albo jak nie potępieni, no to pochowani przed morzem, bo jak będą uciekali do tego morza, jak zdążymy ich zabić przed morzem, to będą pochowani przed morzem, a jak nie zdążymy, to w morzu potopią się. I tam, a wtedy my będziemy sobie mieszkali jako Palestyńczycy. Istnieje coś na wzór państwa palestyńskiego w postaci tak zwanej autonomii palestyńskiej na terenie Gazy, tak, tu nad morzem widzieliśmy, no, tam też na mapce jest, i na zachodnim brzegu. Ale nie jest ona uznawana za państwo przez większość krajów. W ONZ ta niby ta autonomia palestyńska, takie ala państwo palestyńskie, ma status stałego obserwatora, nie państwa. Nie państwa członkowskiego. Polska nie uznaje Palestyny za państwo, ale w Warszawie jest ambasada Palestyny. Więc też jest śmieszna sytuacja. Nie ma państwa, ale jest ambasada tego nie państwa. I w Warszawie takie coś jest, ale oficjalnie z jakiegoś powodu Polska nie uznała Palestyny za państwo. Wojna z roku 1948, ta pierwsza, tak, zaraz na początku, zakończyła się później i rok później, dając Izraelowi kontrolę nad większością byłego mandatu brytyjskiego. Mówiliśmy, tak, oni mieli tam po pokonaniu Turków tą mandat. Egiptowi dało kontrolę nad Gazą, tak, tutaj nad morzem ten kolor, a Jordanii na zachodnim brzegu, czyli tamten cały, tak, zachodni brzeg. Arabowie stracili część terenów przyznanych im przez ONZ. Dla porównania mapa po lewej stronie, co ONZ proponował, mapa po rocznej wojnie, gdy napadli na Izrael w następnych tygodniach po jego powstaniu, czyli do 1949 roku trwała, tak niecały rok trwała wojna. Widzimy wyraźnie, że Arabowie stracili tutaj, oto, będę to pokazywał. Ci, którzy oglądają nas w internecie, muszą sobie sami radzić na mapkę, czyli na mapkę, która pokazuje Palestynę, tu mamy pustynię Negev, więc widzimy cały ten obszar poleciał, tam jakaś strefa zdymilitaryzowana kawałeczek tylko, nie wiem, co to miało znaczyć, prawda? Gaza, tak? Stracili, przepraszam, jak tam... Egipt, właśnie, Gaza pod kontrolą Egiptu, czyli to tego nie stracili, tylko Egipt. To Egipt, no ale właśnie, ale Egipt poszedł i zachodni brzeg, tak, to Jordania. Tak, właśnie, Gaza poszła pod kontrolę Egiptu w wyniku rezultatu tej wojny. Zachodni brzeg, czyli ten Judea Samaria, może powiedzieć najbardziej biblijne tereny, gdzie się rozgrywały te główne historie związane z naszym Panem, to poszło pod kontrolę Jordanii, natomiast Galilea, tutaj na samej górze, Żydzi ją przebrali, tak, tak, już nie ma Galilei. Czyli tak się zakończyła wojna, że Egipt wszedł na Gazę, Jordania przejęła, no bo wiadomo, w tejże wojnie przejęła zachodni brzeg Jordanu, a Galilea stracona i znaczna część tutaj przy pustyni Negev została też stracona. Czyli zmniejszył się udział. Jeżeli by się nawet Egipt i Jordanię podłączyli jako ogólnie kraje arabskie, no to Arabowie jako całość stracili w stosunku do planu ONZ-u. Pierwszy efekt tejże wojny. I teraz uwaga. Na to chcę uwagę zwrócić szczególną. Egipt przejął kontrolę nad Gazą i Jordania nad zachodnim brzegiem Jordanu. Tak? Czyli takie bardzo duże. Bardzo duże tamte tereny widzimy. I ten kontrolowanie Gazy przez Egipt i a zachodniego brzegu, tak, czyli biblijnej Judei i Samarii przez Jordanię, trwało aż do wojny sześciodniowej z tego roku 67. Czyli ile lat? 19, piszę na ekranie. 19 lat Egipt rządził Gazą, a Jordania zachodnim brzegiem. Ale ani Egipt, ani Jordania nie oddały tych terenów tak zwanym Palestyńczykom, swoim braciom. Lecz uznawały je za część własnego terytorium. Kolejno Egiptu i Jordanii. Egipt mówił, Gaza jest nasza, Jordania mówiła, zachodni brzeg jest nasz. A Palestyńczycy nie mają ojczyzny. Nie biją się z Izraelem i to się od Izraela wydrą dla siebie. My już trochę wydarliśmy. Mamy zachodni brzeg, mamy Gazę, a wy sobie jakoś tam radźcie. Dlaczego nie oddali swoim braciom tych terenów Palestyńczykom? Mieli je 19 lat pod swoją kontrolą po roku, tak? Po roku tejże wojny, zaraz po powstaniu Izraela. Mamy rok 67, 5 czerwca, rankiem samoloty izraelskie zaatakowały egipskie lotniska i było to uderzenie wyprzedzające, tak, na atak, który był przygotowany przez Egipt, wspierany przez Jordanię, Syrię, Irak, tak, cztery kraje. Wojna trwająca 6 dni zakończyła się zwycięstwem Izraela, który zajął cały półwysep Synaj, Gazę, wzgórze Golan, wschodnią Jerozolimę i zachodni brzeg Jordanu. Oczywiście międzynarodowe protesty powstrzymały go do zajęcia Kairo i Damaszku. Gdyby nie posłuchali, może by zakończyli wtedy ten problem. W ten sposób Izrael wzmocnił swoje bezpieczeństwo terytorialne i pozycję strategiczną w rejonie. Tutaj widzimy przed wojną, po lewej stronie i po wojnie. Czyli jak widzimy, jaka różnica. Cały półwysep Synaj poszedł pod kontrolę Izraela i pod kontrolę Izraela. Gaza pod kontrolę Izraela. Wzgórze Golan tam na górze, przy Syrii. Tak, o tam, tak, wzgórze Golan, na samej górze widzimy Golan Heights. Wschodnia Jerozolima i zachodni brzeg Jordanu. Też został odebrany Jordanii, bo wschodnia Jerozolima była pod kontrolą Jordanii, a reszta Jerozolimy była pod kontrolą izraelską. Bo Jerozolima tam jest tak w tym takim zaułku, prawda? Widzimy ten zachodni brzeg, West Bank, to tam w tym zaułeczku tak się tak wcina, to tam w tym kąciku, w tym rożku jest Jerozolima. I część Jerozolimy była po stronie izraelskiej wcześniej, a wschodnia część była już w terenie tego tak zwanego zachodniego brzegu. No ale po tej wojnie z roku 1967 Izrael to wszystko przejął. Całą Jerozolimę ma pod swoją kontrolę i zachodni brzeg. Takie były efekty. Tyle Aramowie zyskali w roku 1967, że postanowili napaść na Izrael po raz kolejny. Stracili jeszcze więcej. Rok 93 Izrael podpisał z OWP tak zwane porozumienie z Oslo według zasady ziemia za pokój. Tylko ta zasada oznacza, że Arabowie chętnie biorą ziemię, jak jest, ich jest dawana, ale pokoju nie będzie. Biorą ziemię i walczą o kolejne ziemie, bo Izrael ma przestać istnieć. Taka jest ich idea, więc po co dawać im ziemię, jak im nigdy nie wystarczy, chyba że 100% ziemi im da się. Ziemię tak, według zasady ziemia za pokój, oddał autonomii palestyńskiej, Izrael sam oddał. Bierzcie sobie. Zdobył, wojna była, napadali, on ich przejął kontrolę. Wieście, żeby tylko był pokój. Dajemy ziemię za pokój. Oddał autonomii palestyńskiej kontrolę nad Gazą i zachodnim brzegiem. Czyli zrobił dla Arabów więcej niż Egipt i Jordania w czasie 19 lat kontrolowania Gazy i zachodniego brzegu. Bo ani Egipt, ani Jordania nie oddali Palestyńczykom nic. Chociaż mieli na te tereny pod kontrolą przez 19 lat. To jest zdjęcie z Białego Domu. Podpisanie porozumienia przez premiera Izraela Itzhaka Rabina i przywódcę tak zwanego OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Yasira Arafata. Rabin zapłacił za to śmiercią, dwa lata później został zastrzelony przez religijnego radykała u siebie w Izraelu, bo ten religijny radykał, nie on, uważano, że to on zdradza sprawę żydowską. Natomiast Arafat został potępiony przez palestyńskich islamistów, ponieważ w tymże porozumienia z Oslo Arafat uznał prawo Izraela do istnienia jako państwo. Jak to uznał? No tak, taka była część tej umowy, prawda? Tak, to się mówi porozumienie z Oslo, chociaż podpisane w Waszyngtonie, ale w Oslo były prowadzone rozmowy, negocjacje. Więc tam, żeby to się jakoś skończyło jakieś podpisanie, no to OWP powiedziało, że okej, już nie będziemy odmawiać Izraelowi prawa do istnienia. Uznajemy, że ma prawo istnieć. No to, ale Arafata nikt nie zabił. Dożył chyba w szczęśliwej starości. Teraz ma następcę jakiegoś tam Muhammeda Abbasa. W roku 2005 Izrael całkowicie wycofał się z Gazy, która została przejęta przez Hamas, skonfliktowany i walczący z autonomią palestyńską i jej partią Fatah. Oni się wzajemnie też nie lubią, Arabowie z zachodniego brzegu i z Gazy. Wzajemnie się zwalczają. Na zachodnim brzegu autonomia palestyńska, a Fatah partia się nazywa, a w Gazie Hamas. I ten zachodni brzeg został podzielony na trzy strefy. Tu widzimy je w kolorach, prawda? Tutaj na mapce widzimy i tak. Jest ABC, kolor A, no kolor A, nie ma koloru A, teren A, widzimy 18%, zarządzany przez autonomię palestyńską. Mam na myśli to kółko na dole. Napisy to są angielskie, bo po angielsku wszystko można znaleźć, po włosku gorzej, więc będę pomagał. Więc ten A, 18% zachodniego brzegu, kontrolują Arabowie całkowicie. Teren B, 22%, kontrolują Arabowie, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Izrael ma coś do powiedzenia, czyli gdyby były rozruchy tego, Izrael wchodzi. I C, 60% zarządzana przez Izrael. I ciekawością, że wczoraj widziałem taki film, ciekawością jest to, że przed wejściem na teren A jest szlaba na drodze i taka tablica. Po arabsku, nie wiem, jakoś był ten język taki, którego ja nie rozumiem, i po angielsku na dole napisane, że nie wolno Żydom wchodzić na teren A zachodniego brzegu, ponieważ jest to nielegalne i grozi utratą życia. Czyli Arabowie sobie nie życzą, żeby nawet tam przejść. Natomiast sami po całym zachodnim brzegu Jordanu chodzą sobie Arabowie, mało tego, pracują. Gdzie pracują? U siebie pracują, przecież oni nie mają tam zakładów pracy. Oni tam nic nie mają. Oni tylko siedzą w biedzie i protestują cały czas. Nic nie robią. Wszystko, co utrzymuje ich Izrael, oni w Izraelu pracują, więc oni podróżują sobie do części izraelskich, pracują prywatnie w domach żydowskich, pracują w różnych zakładach izraelskich. Im wolno chodzić po strefie C, która jest całkowicie pod kontrolą Izraela. Natomiast Żydowi nie wolno nawet wejść na strefę A. Nogą, żeby się pojawił. Tak, 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 to jest zachodni brzeg. Zatem od 2005 roku mam myśli oddania Gazy, o tego małusko, tak, bo tam mają wspólny, widzimy, jest podzielone na trzy części. Natomiast Gaza od roku 2005, czyli od 18 lat, jest pozbawiona całkowicie Żydów. Nie ma w Gazie, tutaj nad tym brzegiem morza, ani jednego Żyda. Ani jako żołnierza, ani jako mieszkańca. Nie ma. 10 tysięcy, wtedy roku 2005 było tam jeszcze 10 tysięcy Żydów, zostali z Gazy przeniesieni na tereny izraelskie. Są tam tylko Arabowie i rządzący nimi Hamas, który choć nie dba o ludzi, to wybory jednak wygrał w roku 2006 i od tego czasu rządzi w Gazie. Zauważmy, wygrał wybory, ale dalszych wyborów już nie ma. Od roku 2006 nie ma wyborów w Gazie. Gariusz Hamas, król na wieki. Podobnie jak Mahmud Abbas, który rządzi na zachodnim brzegu w tej partii tej Fatah od roku 2005. Oficjalnie nawet odłożono wybory kolejne na czas nieokreślony. Kiedyś będą. W stuleciu. Drugim. Za 200 lat, za 300. Nawet nie chcą powiedzieć kiedy. To jest sytuacja gorsza niż w Rosji czy w Korei Północnej, bo tam chociaż udają te wybory, takie robią. Czy na Białorusi. Robią wybory, najwyżej fałszują je, ale robią. A ci nawet nie robią. Odłożone na daleką przyszłość. Tak wygląda demokracja w wydaniu Hamasu i autonomii palestyńskiej. Można zadać pytanie, jakie byłoby państwo palestyńskie, gdyby je utworzono? Prawdopodobnie kolejna autokratyczna dyktatura, jak w innych arabskich krajach tamtego regionu. Taka byłaby. To są, tak? Tutaj na zdjęciu widzimy przy Gazie tych, którzy rządzą Hamas, tak? Hamasowcy, bo tam jest ten pan Mahmud Abbas. Za czasów jeszcze Arafata był tam jakimś tam ministrem w tej autonomii palestyńskiej, no potem po Arafacie przejął i od 2005 roku jest tam, szefuje, pomaga Ameryka, pomaga Unia Europejska. Nie wiem, czy wiecie, że Unia Europejska wysyła pieniądze do autonomii palestyńskiej, ogromne pieniądze. Na szkolnictwo, na edukację. Nawet był taki protest z Unii Europejskiej parę lat temu, żeby, no tak, my tu dajemy na książki, na edukację, ale w tych książkach nawołujecie do mordowania Żydów. Dzieci w szkole się uczą, żeby Żydów mordować. No to za nasze pieniądze takie książki drukujecie. Mówili, że usuną te fragmenty ze strony, ale czy usunęli? Ale dlaczego Unia Europejska, jestem Europejczykiem i ja osobiście, mi się nie podoba, że Unia Europejska ładuje ogromne miliony dla autonomii palestyńskiej, a oni płacą... Tak? Za rodziną samobójców, za to, że pójdą się wysadzą w Izraelu i przy okazji zabiją ileś Żydów. Dostają pieniądze za to. Arabowie mieszkający w Palestynie są ludnością napływową, jak niegdyś Samarytanie, która po upadku państwa Żydów i ich rozproszeniu po Europie napłynęła do Palestyny z sąsiednich krajów i zamieszkała na ich ziemi. Tak jak dzicy lokatorzy zajmują lokale opuszczone przez właścicieli, ale to nikomu nie daje prawa własności, które Bóg na zawsze dał Abrahamowi w linii Izaaka, Jakuba i jego 12 synów, nie w żadnej innej. Ustanowię przymierze moje między mną, a tobą, a potomkami twoimi po tobie, według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwo tego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu temu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Trzeba wyraźniej? Albo jeszcze fragment drugi. Oto położyłem przed wami tę ziemię. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać ojcom waszym, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. Jeśli ktokolwiek inny chce mieszkać na tej ziemi, powinien podporządkować się prawom tego kraju. Co też niektórzy z Arabów uczynili i stali się obywatelami Izraela. Mają obywatelstwo izraelskie. I dzięki temu żyje im się znacznie lepiej niż im braciom w Gazie, autonomii palestyńskiej, w Libanie, Syrii, Iraku, Iranie i tak dalej. Jeśli Żydzi jako naród o tak długiej historii i to biblijnej ma nie mieć prawa do własnego kraju, to kto może mieć to prawo do własnego kraju? Może Palestyńczycy? Przecież taki kraj, taki naród nigdy nawet nie istniał. Zaczęto o nim mówić dopiero w XX wieku w związku z odradzaniem się państwa Izrael. Nagle pojawił się w XX wieku naród Palestyńczycy. Nie ma takiego narodu. Odmawianie Żydom prawa do własnego miejsca na ziemi jest niezrozumiałe także i dlatego, że to miejsce, które oni zajmują, jest bardzo malutkie. Oto mapa. W porównaniu z arabskimi krajami tego regionu Izrael wygląda tak jak na mapie. Widzicie tam Izrael? Jak ktoś nie widzi, to może sobie wziąć szkło powiększające i szukać czegoś czerwonego. bo nie mogę wyświetlić, ale tam napisane na szczęście na morzu jest Izrael, prawda, po angielsku, i tam jest taka czołeczka, i ten tam czerwona, ta czerwony, a to są kraje arabskie, z których Palestyńczycy się wywodzą. Bo oni tam właśnie, jak Żydzi sobie, jak Żydzi poszli, prawda, w rozsypkę po upadku państwowości, bo tak, w pierwszym wieku, no to nie ma właściciela ziemi, no to tam sobie mieszkał, kto chciał. Mieszkał, kto chciał. W poziomie z zachodu na wschód, w najszerszym miejscu mamy 115 km w Izraelu, w najwyższym 10 km. W pionie z północy na południe 424. To jest cała ich ziemia, jaką w tej chwili zajmują. Ale to i tak za dużo. Trzeba im zabrać. Jeśli nie wszystko, to jak najwięcej, ile się da. Strzelanie, zabijanie i porwanie Żydów oraz ich rodzin, dlatego że chcą żyć na własnej ziemi, i to dane im przez Boga, to bezmyślna droga bez szczęśliwego zakończenia dla Arabów. Bezmyślna i przykra, z przykrym dla nich końcem. Większość mediów na świecie nie pokazuje zdjęć Żydów mordowanych i porywanych przez Palestyńczyków, więc ja poświęcę półtorej minuty mojej prezentacji, żeby pokazać niektóre z nich. Oczywiście nie żadne dramatyczne zdjęcia, tylko takie obrazujące cierpienia tego narodu. To jest z dnia 7 października. Tu na tej pustyni ci ludzie z tego, tak, uciekający z tego koncertu. Ten gość z karabinem na dole to został na podstawie identyfikacji po kamerze rozpoznany jako policjant z Gazy. No tutaj wojsko izraelskie i jakaś rodzina w jakimś domu, i tam pogrzeby niektórych z nich. A to zdjęcia zaledwie 7% z 1400 osób, które zostały w przerażający sposób pozbawione życia przez Hamas 7 października. Zdjęcia będą tylko tych ludzi, nie będą jak ich, jak oni wyglądali po śmierci. A każdy słyszeliście, prawda, jaką formę śmierci była. Nie tak, tylko zastrzelić. Formy używali, tak, odcinali głowy, palili żywcem. I to dzieci na oczach rodziców. No to jest poziom niższy niż faszyści. Albo przynajmniej taki sam. To z izraelskiej telewizji. W sumie będzie 90, tak? Zobaczcie, jak są to młodzi ludzie. Każdy ma, widać, jakiś stopień wojskowy, przepraszam, bo chyba wszyscy wiemy, że w Izraelu wszyscy podlegają służbie wojskowej, łącznie z kobietami. Więc tam każdy dorosły, taki dorosły, ma już jakiś stopień, czy dziewczyna, czy chłopak. To są z tych 1400 zabitych 7 października. Tutaj widać ten sierżant Adi też, to prawda? Jakiś Żyd pewnie z Maroka, bo troszeczkę taki jakby czarnego koloru skóry. Oni tam z różnych krajów przyjeżdżali. Ten chłopak, nie wiem, do kogo się nie przypomina, ten Daniel 21, Daniel Kaspaczuk 21. Który ma okulary. Nie wiem, czy wam się... Mi przy jakimś tak, jak jego twarz, jakby kogoś mi przypomina. Nie wiem, czy tylko mi... A to jest czteroosobowa izraelska rodzina porwana z domu i wywieziona do Gazy. Wiemy, ponad 200 ile zakładników zabrali, żeby jeszcze ich mieć jako nie wiem do czego. Kartę przetargową, co z nimi robić, zabrali sobie ich, wywieźli. Po lewej stronie, tutaj o, ten chłopczyk, to jest najmłodszy zakładnik Hamasu, ma 9 miesięcy. Jest w tej chwili z rodziną swoją, o tym, który widzimy na rysunku, gdzieś w tunelach Gazy, bo tam ich powyciągali, pozabierali. A to jest 3-letnia Abigail, która porwana była przez Hamas w tym dniu. Jest tam zupełnie sama, bo jej rodziców już nie ma. Po co im takie małe dziecko? 3-letnia Abigail. Zaszczyli rodziców na miejscu w domu i ją zabrali. Przed powstaniem Izraela w 1948 roku na tym obszarze mieszkali nie tylko Arabowie, ale także Żydzi i chrześcijanie na tych terenach tzw. Palestyny. Czujący więź z tą ziemią, szczególnie z Jerozolimą. Przez 400 lat Palestyna, której nazwa pochodzi podobno od Filistynów, była też częścią Imperium Osmańskiego od 1517 aż do pokonania Turków przez Wielką Brytanię, tak, w pierwszej wojnie światowej w 1918 roku. Szkoda, że Turcy jeszcze tam sobie nie roszczą praw. W końcu tyle lat była pod ich kontrolą, no ale jakoś nie roszczą sobie praw do tej ziemi. Arabowie nie mają się czego obawiać ze strony Izraela, a ich fanatyczna nienawiść do wszystkiego, co żydowskie, przyniesie im tylko same straty. Bez względu na to, czy będą współpracować, czy się sprzeciwiać, Bóg zrealizuje to, co obiecał, bo najpierw zadbał o to, by błogosławieństwa dla Abrahama nie przeszły na jego pierworodnego Ismaela, który razem z matką został odesłany z domu Abrahama, lecz żeby przeszły na młodszego o 13 lat Izaaka. Bóg wiedział, że narody po Ismaelu, za chwilę potem powtórzy się tam, że to nie były narody godne jego błogosławieństw, żebym nimi się posługiwał, do czegokolwiek. Później to Bóg zadbał o to, nie przypadek, tylko Bóg zadbał o to, by błogosławieństwo Izaaka, tego malutkiego wcześniej, prawda, Izaaka nie zostało udzielone pierworodnemu Ezawowi, tak jak Izaak chciał, prawda, tak jak Izaak chciał, lecz młodszemu bliźniakowi Jakubowi, od którego to synów 12 rozpoczyna się historia 12 plemion narodu żydowskiego. Porównajmy słowa Boga o Ezawie z Żydów i z Rzymian, żeby nikt nie był rozpustny albo nierządny, można to różne słowo tłumaczyć, lub bezbożny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Jak jest napisano, pisze Paweł, Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. Z jakiegoś powodu Bóg tak historię prowadził. Żydzi, z czym mają teraz słowo, to są potomkowie. Tak? To są potomkowie i po Ismaelu, i po Ezawie, i po córkach Lota, które z ojcem miały dzieci. Jeszcze podejrzewam synowie Ketury, tej jeszcze sześciu. Też nie są przecież Żydzi z tej linii, tylko tam się mieszali. I teraz to wszystko tam się powymieszało i wszyscy mają jednego wspólnego wroga. Nadchodzące Królestwo Boże na ziemi rozpocznie się od ziemi Izraela, który właśnie w tym celu został tam przez Boga zgromadzony, więc nie ma mowy, by Bóg komukolwiek pozwolił go stamtąd usunąć czy zniszczyć, a ci, którzy będą tego próbować sami, zostaną zniszczeni. Nie ma sensu udawać, że w Biblii nie ma obietnic Boga dla Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów w odniesieniu do nich samych, jak i do ich ziemi. To jest Kanaan, mówimy o Kanaanie. Tak mówimy Palestyna, ale to jest Kanaan ten biblijny. Tak? Nie ma sensu udawać, że Bóg nie obiecał im Kanaanu, Palestyny, Ziemi Świętej, jakbyśmy tego nie nazwali, która w całości i na wieki została przez Boga przeznaczona właśnie dla nich, dla Żydów, a i dla nikogo innego. A udają, że nie ma takiej obietnic z Biblii, nie tylko Arabowie, których moglibyśmy zrozumieć, bo oni nie czytają Biblii, tylko Koran, ale udaje także większość chrześcijan, którzy niby uważają Biblię za natchnione Słowo Boże. A dowodem tego udawania jest co? Masowe poparcie dla działań Hamasu i sprawy palestyńskiej w krajach chrześcijańskich. Bardzo głośno i często agresywnie wyrażane na ulicach Europy i Ameryki. Wczoraj było, dzisiaj pewnie też będą, każdy weekend są takie demonstracje. Nawet nauki Towarzystwa Strażnicy odmawiają Żydom jakiegokolwiek miejsca w boskim planie. To też jest dziwne, że szatan także tu na tą religię wpłynął. Wy także Żydów zetrzyjcie z historii. Od nich ten Jezus się urodził, jakiś Zbawiciel, nie bardzo szatan wie, o co tu chodzi, ale jakiś Zbawiciel, Odkupiciel, niebezpieczny człowiek był. Potem samo ich istnienie ciągle przypominało całemu światu o istnieniu Boga. A mało tego, to jeszcze coś z tym z Izraelem w przyszłości ma być, tam się jakieś Królestwo Boże ma zacząć. A gdzie moje królestwo, moje szatana, nie pozwolę, żeby Izrael dotrwał do tego czasu, kiedy jakieś królestwo na ziemi od niego ma być zaczynane. Zniszczę ich, wszystkich wykorzystam, wszystkich tych, którzy się tylko dadzą, wykorzystam, żeby zaszczepić w nich nienawiść do tego narodu. I także w tym też to przedziwne. Brat pastor Russell, oficjalny założyciel towarzystwa, uznawany przez nich samych nawet dzisiaj, był przyjacielem narodu żydowskiego. Dużo pisał o roli, jaką Izrael ma jeszcze do odegrania w boskim planie dla ludzkości. Ale towarzystwo, cytowałem w tej serii w dwóch wykładach o pastorze Russellu, cytowałem, jak oni mówią, że oni nie widzą w Biblii żadnego uprzywilejowania dla żadnego narodu. W Królestwie będzie miejsce dla wszystkich, Żydów, Arabów i każdego innego narodu. Wszyscy przekonają się, także synowie Ismaela i Ezawa się przekonają, że drogi Boga, nawet jeśli początkowo są tajemnicze i niezrozumiałe, ostatecznie są najlepsze dla wszystkich. Jeśli bowiem odrzucenie ich, napisze Paweł, czyli Żydów jako narodu po ukrzyżowaniu naszego Pana, jeśli bowiem ich odrzucenie stało się pojednaniem świata, w znaczeniu dopuszczenia do zjawienia także pogan, tak? Pojednanie świata. Nie było tylko Żydzi i reszta świata, która nie ma tego samego, co Żydzi, tylko nagle reszta świata dopuszczona do tego, co mieli Żydzi. Zbawienie także i o nich, od naszego Pana. To jeśli ich odrzucenie stało się pojednaniem świata, dopuszczeniem go do zjawienia, to zobaczmy, co pisze Paweł na następnym zdaniu. To czym będzie przyjęcie ich, Żydów, do łaski? jeśli nie powstaniem z martwych do życia. Czyli Paweł kojarzy, zestawia przywrócenie Żydów z powrotem do łaski Boga ze zmartwychwstaniem. Bo Paweł doskonale wiedział, że to będzie zmartwychwstanie całej świata ludzkości. Od Izraela. Godnych, tam najpierw godnych się, tak, starożytnych godnych spodziewamy, a później całego zmartwychwstanie wszystkich ludzi na całym świecie. I to tyle w tym temacie o ziemi, którą Bóg przewidział dla Żydów w związku z sytuacją, jaka na świecie się pojawiła. Jeszcze jeden będzie temat, co najmniej, tak jak mówiłem, współczesne próby zniszczenia Izraela, jeszcze przed Gogiem i Magogiem. To ten temat na za dwa tygodnie, czy tam za ile, kiedy wypadnie mój kolejny wykład. Życzę wszystkim błogosławień z tych rozważań i pamiętajmy, obserwujmy, co się dzieje na świecie, bo to, co się dzieje z Izraelem i wokół niego, jest najlepszym w tej chwili miernikiem, na jakim etapie boskiego planu jesteśmy, jak blisko jesteśmy do Królestwa. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw.